Dzień dobry, witam. Rafał Zając, trzeci i ostatni kandydat na fotel prezydenta Stargardu, jest dzisiaj moim gościem.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie Stargardzian, słuchaczy.
Dobrze się pan czuje w roli prezydenta Stargardu? Podoba się panu pełnienie tego urzędu?
Trudno powiedzieć, czy się podoba, czy się nie podoba. Natomiast poziom satysfakcji jest ogromny z tej pracy. To nie ulega wątpliwości. Wyzwania, które co chwilę życie i praca człowiekowi rzuca, też są naprawdę bardzo, bardzo duże. Praca jest ciężka, to ja nie jestem człowiekiem, który narzeka, ale naprawdę trzeba wysiłek ogromny w to wkładać, żeby mieć efekty. To za darmo nic nie przychodzi.
Więcej blasków czy cieni? Skąd decyzja o ponownym kandydowaniu?
No bo to jest ogromna odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za rozpoczęte sprawy, to jest odpowiedzialność też za pewną wizję, za dokończenie pewnej wizji zmian w mieście. Stargard jest w momencie historycznym, to warto podkreślać. Mamy bardzo niskie bezrobocie i oczywiście można mówić, że to jest efekt koniunktury i spadków bezrobocia w kraju. W dużej części oczywiście tak, ale nam dynamika przyrostu dochodów podatkowych wychodzi zdecydowanie lepiej niż dynamika wzrostu dochodów podatkowych w Polsce, czyli my nadganiamy trochę ten dystans, który nam uciekał. Rozwój przemysłowy Stargardu jest stawiany dziś za wzór i przykład, a on jest siłą tak naprawdę rozwojową dla Stargardu. I ten proces warto umiejętnie kontynuować, bo łatwo zepsuć. Ja mam świadomość, uczestniczyłem w bardzo wielu rozmowach z potencjalnymi inwestorami, tylko niewiele z nich kończy się zawarciem umów inwestycyjnych i zakupem nieruchomości. To są bardzo trudne tematy i musi zespół ludzi sprawdzony umiejętnie te rozmowy prowadzić, również prezydent osobiście. I to też jest bardzo ważne. No i mam to poczucie, że warto w ten obszar życia miasta jeszcze zainwestować trochę sił, bo za jakiś czas człowiek z dystansu, jeśli mieszkańcy mi zaufają, będę chodził po mieście i podziwiał to, co udało się dzięki temu zrobić. Bo dziś jakby osią tego programu i to, co ja proponuję mieszkańcom, to są wyższe zarobki po prostu.
No
to
właśnie.
Jest lepsza praca, nowe
Pański
miejsca pracy.
Pański program wyborczy jest bardzo bogaty. Obiecuje pan między innymi wyższe zarobki dla Stargardzian. W jaki sposób chce pan to osiągnąć? Dlaczego pana zdaniem duże firmy są szansą dla lokalnych przedsiębiorców? Wydawać by się mogło, że jedno drugie wyklucza.
No właśnie nie. To jest kwestia umiejętnego stworzenia takich relacji kooperacyjnych pomiędzy dużym biznesem, często zachodnim, ale nie tylko, który przychodzi z potężnym kapitałem, który ma ogromne możliwości, ale też i potrzeby do współpracy z mniejszymi producentami. I to jest ogromna szansa dla lokalnego biznesu, żeby wejść w ten segment produkcji na rzecz dużego przemysłu, tylko wymaga to wsparcia takiej koordynacji klastrowej ze strony samorządu. Chcemy doprowadzić do tego, żeby dobrze rozwijający się dzisiaj lokalny biznes dostał ogromną siłę rozwojową wynikającą z kontraktów, ze współpracy z dużym biznesem, no ale do tego potrzebny jest warunek. Żeby w Stargardzie lepiej się zarabiało, musimy mieć bardzo dużą podaż miejsc pracy w krótkim okresie. Po to, żeby do Stargardu coraz więcej ludzi przyjeżdżało za pracą i po to, żeby rynek pracownika przekładał się już dziś na realny wzrost wynagrodzeń, bo wtedy będziemy też mieli więcej dochodów budżetowych, dochodów podatkowych. No to jest tak trochę jak w budżecie domowym. Im więcej tych dochodów będzie, tym więcej będzie nas stać nie tylko na bieżące życie, ale również na inwestowanie w miasto. I to jest kwestia nie tylko zwiększonych zarobków w przemyśle, ponieważ większe dochody podatkowe pozwolą nam wreszcie urealniać też dochody w całym obszarze administracji publicznej, a z drugiej strony ten pieniądz w gospodarce będzie powodował wzrost możliwości i potencjału rozwojowego miasta już nie tylko wysiłkiem publicznym, bo proszę zwrócić uwagę, jak wiele rzeczy dzieje się wysiłkiem przedsiębiorców, wysiłkiem tej sfery prywatnej, wysiłkiem organizacji pozarządowych. Te środki finansowe, które trafiają wraz z wynagrodzeniami do mieszkańców, one dają realne zwiększenie możliwości, bo obiecać można wszystko. Natomiast trzeba umiejętnie ten rozwój sfinansować. I tak naprawdę zawsze pierwsze pytanie, które ja sobie stawiam, to z czego sfinansuję mój program wyborczy? Program, który przedstawiliśmy, jest kompleksowy, dotyczy praktycznie wszystkich sfer życia w mieście. Ma dać nam za 5 lat zdecydowaną poprawę jakości życia w Stargardzie, ale żeby to było realne, to musimy rzeczywiście mieć na to środki finansowe.
I teraz no właśnie, skąd
wzrost
my weźmiemy
płac ma do
te
tego
pieniądze?
Doprowadzić.
Miasto dla dzieci na przykład jest takie piękne hasło.
Tak, tak.
Przedszkola,
na przykład,
których będzie więcej, żłobki, tak, których będzie więcej, będą dłużej czynne, tak, place zabaw.
Zapewnimy wszystkie miejsca dla wszystkich potrzebujących. Za co? No to jako przykład podam, jak przekłada się ten rozwój przemysłowy na dochody podatkowe. My widzimy przyrost na przykład podatku od nieruchomości, to jest jedno z ważniejszych źródeł dochodów podatkowych w mieście. Przyrost podatku od nieruchomości ma taką miarę od kilkuset tysięcy do miliona rocznie. Rok do roku jest wzrost wynikający z rozwoju, bogacenia się, zwiększania majątku mieszkańców, ale też z waloryzacji stawek. Natomiast lata, w których kończą się zwolnienia dla dużych firm, to są lata skokowego wzrostu. Historycznym takim wzrostem to jest rok 11 do 12, kiedy podatek od nieruchomości wzrósł rok do roku o 5 400 000, kolejne 13 do 14 3 miliony, prawie 2 miliony 16 do 17, czyli widać jak ta skala wzrostu skokowo przyrasta wtedy, kiedy duzi inwestorzy kończą okres zwolnień podatkowych. Wielu z nich, tych, którzy już zainwestowali w Stargardzie, te zwolnienia pokończyło. Bardzo też charakterystyczne i dużą wartością dla miasta jest właśnie wzrost dochodów mieszkańców, ponieważ to malejące bezrobocie i wzrost dochodów powoduje, że również dochody podatkowe rosną, bo prawie 38% podatku dochodowego od osób fizycznych wpływa do budżetu gminy. Więc my mamy bardzo istotny udział w tym, ile podatku płacą mieszkańcy, a płacą go tym więcej, im więcej zarabiają. I ten podatek od osób fizycznych wzrasta nam dzisiaj w tempie od 3 do 5 milionów rocznie. To jest taki przyrost podatku, nienotowany wcześniej. To też jest efekt właśnie tego rozwoju przemysłowego. I dzięki temu, że będziemy pracować nad tym, żeby mieszkańcy zarabiali dużo więcej, żeby była duża podaż miejsc pracy, będziemy w stanie finansować ambitny program wyborczy również po tej stronie, co chcemy dać miastu. Tak jak w budżecie domowym. Jeśli chcemy sfinansować budowę nowego domu, musimy mieć na to źródła dochodów. I my chcemy mieszkańcom dać naprawdę dobry dom, dobrze urządzony, w którym dobrze się żyje i mieszka.
Tych pieniędzy starczy też dla seniorów, bo obiecuje pan wsparcie osobom, które tego potrzebują. Seniorom, osobom niepełnosprawnym. Czy do tej pory miasto nie wspierało tych grup społecznych, czy wspierało za mało, pana zdaniem?
To nie, my jako Stargard, ten wpis Stargardu do sieci miast przyjaznych starzeniu się prowadzony przez Światową Organizację Zdrowia jest dowodem na to, że już wiele zrobiliśmy, ale wpisując się do sieci miast przyjaznych starzeniu się, jednocześnie podjęliśmy zobowiązanie wykonania jeszcze bardzo wiele elementów, które mają sprzyjać funkcjonowania i aktywności tej grupy społecznej. Mają również dać tą ofertę opiekuńczą dla tej grupy, która już jest niesamodzielna w wieku starszym. I ten obszar polityki senioralnej jest bardzo istotny, dlatego że zmiany demograficzne powodują, że ta grupa społeczna jest coraz szersza. Seniorów w Stargardzie, w każdym innym mieście w Polsce
przybywa.
I my musimy mieć ofertę taką, żeby jak najdłużej seniorów utrzymywać w aktywności. Tą ofertę budujemy przy dużym zaangażowaniu organizacji pozarządowych. Proszę zobaczyć, że tworzymy co chwilę nowe świetlice dla seniorów. Niedawno powstała i została otwarta w Kluczewie, w dzielnicy Kluczewo Stargardu. Na osiedlu Lotnisko rozwija się funkcjonująca już wcześniej świetlica. Za chwilę utworzymy taką świetlicę na Starówce. Funkcjonują kluby seniora, UTW, więc jakby ta oferta aktywności dla seniorów jest już duża i będzie się w Stargardzie wciąż rozwijać. Ale bardzo ważne jest też zabezpieczenie wsparcia seniorom niesamodzielnym nie tylko w obszarze poruszania się po mieście, to jest kwestia likwidacji barier architektonicznych, przyjaznej przestrzeni dla nich, dobrze zmodernizowanych parków, w których można aktywnie odpocząć, ale to jest również kwestia zabezpieczenia wsparcia rodzinom biologicznym, którzy opiekują się osobą starszą, osobą zależną. Nawet można wziąć pod uwagę tę grupę dorosłych dzieci niepełnosprawnych, którymi wciąż opiekują się rodzice. Dla nich potrzebna jest opieka wytchnieniowa, czyli zabezpieczenie tej opieki na krótki czas, kiedy oni potrzebują po prostu pójść na zakupy czy wyjechać na urlop, odpocząć od tej sytuacji dużego wysiłku związanego z pieczą nad osobą zależną, osobą starszą czy niepełnosprawną. Więc nie należy tylko stawiać na rozwój miejsc w domach pomocy społecznej, ale wspierać też rodziny stargardzkie, które opiekują się nad swoimi seniorami zupełnie niesamodzielnymi. Więc ta oferta dla seniorów musi być bardzo atrakcyjna i my musimy ją rozwinąć. Dużo zrobiliśmy, ale my widzimy ogromną jeszcze przestrzeń do realizacji zadań w tym obszarze.
Chce pan również, żeby Stargard był miastem aktywności. Stąd pomysł na nowe boiska, hale, ścieżki rowerowe i atrakcyjne miejskie parki. Niektórzy z naszych słuchaczy twierdzą, że te parki nie są coraz bardziej atrakcyjne, wręcz przeciwnie, bo zamiast drzew i trawy mamy asfalt. Co pan na to?
No to tak bywa z inwestycjami, pani redaktor, że w trakcie realizacji ja słyszę wiele krytycznych ocen na temat realizowanych inwestycji i jakoś po realizacji wszystkie te głosy milkną. trochę cierpliwości.
Czyli musimy poczekać jeszcze.
Nasze miejskie parki są w procesie przebudowy. Ponad 100 tysięcy krzewów i nasadzeń, które ma się pojawić w trzech stargardzkich parkach, parku Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim, to jest taka skala, której historycznie nigdy nie mieliśmy w mieście.
A ilość metrów kwadratowych asfaltu też pan przeliczył, panie prezydencie?
Nie przeliczałem, ale myślę, że ścieżki biegowe, ścieżki rowerowe i ścieżki piesze w tych parkach też są potrzebne, bo jeśli będzie tam tylko trawa, to nie będziemy do nich mogli dotrzeć. I te ścieżki dziś już są wybudowane, za chwilę będą nasadzenia, za chwilę będzie trawa, zieleń wyższa, piękne pergole z różami, krzewy różnego rodzaju, szumiące trawy, przy których będzie można odpocząć, poczytać książkę. Parki, w szczególności Park Jagielloński, przechodzą taką metamorfozę, że to będą parki na poziomie europejskim i one zmienią przyzwyczajenia Stargardzian. Już o tym mówiłem. Będziemy chcieli korzystać popołudniami z miejskich parków i to też jest ten atut, który mamy w Stargardzie, który trzeba pielęgnować, bo planty porównywalne wyłącznie do krakowskich, to jest ogromny atut Stargardu.
Jednym z punktów pana programu jest również dobra komunikacja. Nowe miejsca parkingowe, inwestycje w drogi, sprawna, przyjazna komunikacja. Słuchacze wciąż pytają, co z bezpłatnymi przejazdami dla dzieci i młodzieży? Czy taki pomysł nie wpisuje się w przyjazną komunikację?
Znaczy, można by było w programie wyborczym obiecać już od jutra bezpłatną komunikację dla wszystkich, tylko to jeszcze jest kwestia odpowiedzialności, żeby samorząd był w stanie swoimi dochodami poradzić sobie z ubytkiem dochodów wynikających ze sprzedaży biletów. Ja jestem przekonany, że w krótkim okresie będzie nas stać na to, żeby poszczególnym grupom społecznym zaoferować rzeczywiście bezpłatną komunikację. W kategoriach inwestycji pojmuję bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży, które dojeżdżają do szkół, bo im buduje to pewne przyzwyczajenia do korzystania z transportu zbiorowego i ta inwestycja da efekty później, kiedy wejdą w dorosłe życie i mam nadzieję nie przestaną korzystać właśnie z tych środków transportu. Jest to też inwestycja w tym sensie, że natłok komunikacyjny, jeśli chodzi o transport indywidualny, jest w Stargardzie coraz bardziej odczuwalny i samochodów tylko przybywa, więc musimy szukać alternatywy i zamiast rodzice dowozić starsze dzieci do szkół, będą mogli wysłać je samodzielnie bezpłatną komunikacją, więc to jest temat, o którym na pewno trzeba myśleć i który w najbliższej perspektywie przy wzroście dochodów podatkowych wynikających z rozwoju gospodarczego pewnie się ziści, ja jestem o tym przekonany. Natomiast komunikacja zbiorowa musi być atrakcyjna i o tym warto powiedzieć, że my musimy zainwestować najpierw w to, żeby wykorzystać potencjał budowanego centrum przesiadkowego, bo centrum przesiadkowe to ma być nie tylko ładne nowe miejsce, gdzie staną busy i autobusy komunikacji miejskiej, tylko ono ma dać inne życie, nową jakość w komunikacji zbiorowej. Ja wychodząc na autobus nie powinienem patrzeć w rozkład jazdy i zastanawiać się, czy ja za pół godziny, czy za 45 minut będę miał autobus i pod to dostosowywać swojego czasu wyjścia z domu, tylko ja powinienem iść na przystanek z tą pewnością, że przynajmniej w godzinach szczytu autobus co 10-15 minut jest na przystanku, bo ja wtedy nie weryfikuję tego rozkładu jazdy i gdzie bym nie chciał się udać, w którym kierunku miasta, ja na ten przystanek pójdę, bo wiem, że dojadę do centrum przesiadkowego i tam przesiądę się na autobus w pożądanym kierunku. To jest kwestia też przyjazności taryfy. Bilet metropolitalny ma umożliwić, że na jedną kartę przejedziemy i dostaniemy się nie tylko w Stargardzie, ale dojedziemy do każdego punktu w Szczecinie. To jest też kwestia łatwości nabycia wreszcie tych biletów. Wszystkie autobusy nowe, które będą jeździły po Stargardzie w komplecie 16 sztuk, dzisiaj jest 8, w styczniu pojawi się kolejne 8. I te autobusy, które wcześniej kupowaliśmy, są wyposażone już w biletomaty. Pozostałe wyposażymy w najbliższym czasie, tak żeby każdy, kto wsiądzie do autobusu, czy gotówką, czy kartą płatniczą, mógł sobie nabyć bez problemu bilet.
Tylko podobno seniorzy nie umieją obsługiwać tych biletomatów. Takie głosy słyszałam.
Ja jestem spokojny o to, że ta grupa społeczna też sobie poradzi. Proszę mi wierzyć, że ja obserwuję seniorów aktywnych, którzy są po niejednym kursie internetowym i mogliby uczyć wielu swoich nie tylko rówieśników, ale i młodszych.
Bezpieczny Stargard to kolejny punkt pańskich obietnic wyborczych. Szczególnie zaciekawił mnie punkt mówiący o zwiększeniu liczby patroli policji i straży miejskiej. Nie dość u nas tych kontroli, patroli? Czy ten punkt jest pokłosiem tego, co wydarzyło się 18 sierpnia na Wyszyńskiego?
Nie jest pokłosiem wypadku. Jeśli chcemy podnieść jakość życia w Stargardzie, to nie możemy zadbać tylko o te przestrzenie do aktywności, o nowe boiska, nowe hale sportowe, tor do jazdy na rolkach, nową pływalnię z dobrymi akwaparkowymi funkcjami, o nowe parki, o pięknie przebudowane kamienice komunalne. My musimy mieć miasto bezpieczne, bo to jest gwarant jakości życia.
Czyli nie mamy bezpiecznego w tej chwili.
Ja nie jestem zadowolony z tego poziomu bezpieczeństwa, który wypracowaliśmy we współpracy ze służbami. Nie jest źle, Na przykład w ostatnim programie wyborczym deklarowaliśmy, że postaramy się poradzić sobie i podnieść poziom bezpieczeństwa w centrum miasta, bo współfunkcjonowanie z lokalami rozrywkowymi generuje bardzo duże zakłócenia w tych centralnych osiedlach miasta, głównie na osiedlu Tysiąclecia. I muszę powiedzieć, że od mieszkańców Tysiąclecia słyszę wiele głosów z satysfakcją, że poprawa jest widoczna. Tam powstał osiedlowy monitoring, dodatkowo płatne służby policyjne się pojawiły na tym osiedlu. Efekt jest widoczny, ale żebyśmy my czuli życie w komfortowym Stargardzie, to musimy mieć miasto bezpieczne i w tę sferę życia trzeba jeszcze zainwestować. To jest kwestia monitoringu, to jest kwestia różnych środków technicznych, które potrzebują służby, nie tylko policja, nie tylko samochodów, to jest kwestia dobrego po prostu technicznego wyposażenia tych służb tak, żeby praca tych ludzi była jak najbardziej efektywna, ale trzeba sobie powiedzieć, że bez dobrego, mądrego podejścia ze strony polskiego rządu do tej służby, głównie do policji, zabezpieczenia finansowego i etatowego służby policyjnej, poziomu bezpieczeństwa nie uda się podnieść. Nie da się tego zrobić tylko dodatkowo płatnymi służbami. Natomiast my będziemy robili wszystko, żeby nawet ten ogólnopolski deficyt w ilości policjantów, który jest odczuwalny w poziomie bezpieczeństwa w Polsce, w Stargardzie nie był odczuwalny. Żebyśmy my wysiłkiem również naszym byli w stanie poprzez funkcjonowanie Straży Miejskiej, rozbudowywany monitoring, również ten osiedlowy, poprzez dodatkowo płatne służby, staże adaptacyjne, zdecydowanie podnosili potencjał patrolowania miasta i dbania o bezpieczeństwo mieszkańców, bo tak jak mówię, jeśli mamy czuć, że żyjemy w mieście, które daje dobrą ofertę do życia, dobrą ofertę do pracy, dobrą ofertę do zamieszkania, musimy mieć duże poczucie bezpieczeństwa.
Boi się pan konkurencji? Konkurencja jest zdrowa, dopinguje pana, czy wręcz przeciwnie?
Konkurencja zawsze mobilizuje i ja nigdy się nie obrażam na konkurencję. Niech proponuje swoje programy i różne pomysły. Ja mogę powiedzieć nawet tak, że ja bardzo lubię dyskusje. Dyskusje na przykład z radnymi Rady Miejskiej prowadzą do bardzo wielu zmian w obszarach oczekiwanych przez mieszkańców, które dla nas w urzędzie byłyby nieoczywiste. I bardzo dobrze dzieje się wtedy, kiedy głosy o potrzebach w różnych obszarach życia miasta płyną z różnych stron i wtedy my jesteśmy też w stanie z zespołem reagować. A muszę to powiedzieć, pani redaktor, jeśli mi pani pozwoli jeszcze tę chwilę zająć, że ja się otoczyłem i współfunkcjonuję w zespole ludzi, którzy naprawdę ciężko pracują, tak jak ja, i są tak świetnie zwariowani na punkcie miasta. To praktycznie po każdym wydziale, jak się przejdę, ja idę do tych ludzi i uśmiech się na buzi pojawia, bo można mieć ogromną satysfakcję z pracy z takimi ludźmi, którzy oddają kawał serducha dla miasta. To są miejskie spółki, miejskie jednostki organizacyjne. Każdy pracuje dziś naprawdę z wytężonym wysiłkiem, żeby w różnych obszarach, w obszarze kultury, w obszarze edukacji, w obszarze rozwoju gospodarczego i każdym innym, ciężko ci ludzie pracują, żeby dać mieszkańcom jak najlepszą ofertę życia. I mogę też tak powiedzieć o tym zespole kandydatów na radnych i do Rady Powiatu, i do Rady Miejskiej.
No właśnie, do tego wrócimy. Jak to jest? Prezydentowi się odmawia, czy się nie odmawia? Jak ktoś dostaje propozycję, żeby iść ramię w ramię z prezydentem, można odmówić?
Ja mam tą, a pewnie, że można, ale ja mam tą ogromną satysfakcję, że bardzo wielu ludzi, którzy nigdy nie startowali w wyborach, a mają piękny dorobek, piękną historię pracy w mieście, nawet często pomimo młodego wieku, szalone pomysły czasem, że ci ludzie decydują się stanąć ramię w ramię i jednak poddać się tej wyborczej weryfikacji. To nie są łatwe decyzje z ich strony, bo tak jak powtarzam, pracowali, zajmowali się swoją pracą zawodową, działalnością społeczną i nie chcieli nigdy poddawać się weryfikacji i uczestniczyć w organie stanowiącym. Jeśli państwo mi zaufacie, mieszkańcy, i postawicie na listę Komitetu Wyborczego Rafała Zająca, to ja gwarantuję, że będziemy mieli w samorządach obydwu, i w Radzie Miejskiej, i w Radzie Powiatowej, najlepszą jakość ludzi. To są ludzie, którzy państwo
wybiera pan oddają, najlepszych z najlepszych?
Przedkładają na ręce swój dorobek i swoją pracę zawodową. Tak, bo ja nie chciałbym nikogo pominąć, ale jeśli spojrzymy sobie na obszar oświaty, to mamy doświadczonych dyrektorów różnych placówek, nauczycieli, nie tylko dyrektorów, świetnych pedagogów, którzy mają swoje spojrzenie na oświatę i którzy pomogą nam tę strategię oświatową z punktu widzenia organu stanowiącego układać w najlepszy dla Stargardu możliwy sposób. Jeśli spojrzymy na obszar kultury, no to państwo widzicie w tych nawet naszych spotkaniach z wyborcami, jak wielu aktywnych ludzi w obszarze kultury z jakimi pomysłami wychodzi ze swoją własną ofertą do mieszkańców, prosząc o zaufanie i głos w każdym innym obszarze życia, sporcie, polityce społecznej, polityce senioralnej, oferta dla mieszkańców miasta w tych wyborach się pojawia i to są ludzie naprawdę z dużym dorobkiem i ja im wszystkim bardzo dziękuję za to, że zdecydowali się stanąć ze mną ramię w ramię, zdecydowali się poddać tej wyborczej weryfikacji. Wszystkim im życzę sukcesu i tego, żeby mieszkańcy, którzy ufają im na co dzień w ich pracy, zaufali również, że będą mądrze radzić w mieście i w powiecie.
Skoro lubi pan konkurencję i nie boi się konkurencji, to posłuchajmy, co konkurencja wczoraj mówiła o panu i chciałabym, żeby pan się ustosunkował do tych słów.
Mieszkańcy Stargardu zgłaszają pewne problemy funkcjonowania miasta, wskazują pewne obszary, wskazują nawet konkretne przykłady. Wskazują pływalnię miejską, wskazują stadion miejski i jeszcze wiele innych przykładów.
Wskazują pływalnię miejską, wskazują stadion miejski i wiele innych przykładów.
No mi też wskazują stadion miejski. Mówią, panie prezydencie, nareszcie po dziesięcioleciach przebudowany jest stadion LKS Pomorze, który ma nowy tartan. Za chwilę będzie miał nową klatkę dorzutów, całe nowe zaplecze dla sportowców,
ale
również te socjalne.
Ale pływalnia przebudowana nie jest, panie prezydencie.
Pani redaktor, jakbyśmy spojrzeli z perspektywy poprzedniego programu wyborczego, myśmy takie podsumowanie zrobili, amfiteatr i pływalnia były w tych deklaracjach, to 80% programu wyborczego mniej więcej jest zrealizowane bądź w trakcie realizacji.
A co z tym niezrealizowanym?
W przygotowaniu jest pozostała część i bywa tak, my poziom pozyskania funduszy zewnętrznych mamy na zaskakująco dobrym poziomie. Stargard absolutnie wyróżnia się wśród miast, które pozyskują środki zewnętrzne. To są dziesiątki milionów złotych, które płyną z bardzo różnych funduszy strukturalnych, z budżetu państwa również, które pozyskujemy dla Stargardu na realizację różnych inwestycji. To są nie tylko parki. Centrum przesiadkowe to jest inwestycja prawie 30-milionowa, na które nie byłoby nas stać, ale my 85% pozyskaliśmy w trybie pozakonkursowym z pieniędzy unijnych. Kamienice komunalne 8, które będzie poddane modernizacji. Parki miejskie 10-milionowy projekt. Tak naprawdę modernizacja niemal wszystkich ulic jest z dofinansowaniem zewnętrznym, łącznie z Aleją Żołnierza. I teraz, jeśli spojrzymy na perspektywę tej masy inwestycji, którą realizujemy, bywa tak, że w niektórych trzeba zrobić pół kroku wstecz. Bo nie na wszystko od razu pozyska się pieniądze. My mamy doświadczenie z poprzedniej perspektywy. MDK nam nie wszedł do dofinansowania na przykład z obszaru kultury, bo pieniądze skonsumowała Filharmonia i inne instytucje szczecińskiego, co ja nigdy nie miałem pretensji, bo to naprawdę dla regionu bardzo ważne inwestycje kulturalne. Natomiast MDK nam się nie zmieścił w poprzedniej perspektywie programowej i okazało się na końcówce, że my, którzy mamy dużą gotowość, bo projekt gotowy, praktycznie projekt do dofinansowania niemal napisany, studium wykonalności dla tego projektu, mieliśmy również, jeśli chodzi o finanse miasta, dobre dochody wynikające z rozwoju gospodarczego, które zapewniły nam wkład własny, a wiele gmin, wiele samorządów nie jest w stanie obsłużyć wkładu własnego i byliśmy w stanie w końcówce tej perspektywy złożyć wniosek z sukcesem na modernizację MDK-u.
Z amfiteatrem jest podobnie.
Myśmy zrobili pół kroku wstecz, ponieważ w tym dużym programie operacyjna infrastruktura i środowisko zmieściła nam się kolegiata, z czego ja się ogromnie cieszę, bo realizacja modernizacji epokowej, nie pokoleniowej, epokowej w kolegiacie za prawie 20 milionów złotych, nad tym projektem ksiądz proboszcz pracuje rok. Wreszcie udało się pozyskać to dofinansowanie. Ja się ogromnie cieszę z tego projektu, ale nie da się, żebyśmy w programie operacyjnym centralnym realizowali dwóch dużych projektów ze Stargardu, bo to jest nierealne. Myśmy zrobili pół kroku wstecz, analizując również możliwość pozostawienia tej infrastruktury amfiteatru, która jest obecnie i przeprowadzenie wyłącznie procesu remontowego, tak żeby on spełniał wszystkie oczekiwania również z zakresu bezpieczeństwa. I dwa alternatywne warianty będą czekały na możliwość pozyskania dofinansowania i proszę mi wierzyć, że mamy tak duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, że i z tym zadaniem, czy w tym wymiarze dużym, czy w tym wydaniu mniejszym, spokojnie sobie poradzimy. Jeśli chodzi o pływalnię, no mój poziom nieusatysfakcjonowania z procesu przygotowania do modernizacji pokazałem, uzgadniając z Radą Nadzorczą jednak zmianę składu zarządu OSIR-u. Dziś przy tym zarządzie, przy prezesie Chudziku i zespole, który zbudował w OSIR-ze, ja jestem spokojny o tę modernizację. Dokumentacja zamienna jest w trakcie, w lutym będzie rozpisany przetarg, w przyszłym roku rozpocznie się modernizacja i o to jestem spokojny, bo to są naprawdę dobrzy ludzie, a dobrzy ludzie, którzy zajmują się realizacją odpowiedzialnych i dużych wyzwań, są gwarantem realizacji. Finansowanie na pływalnię już jest zabezpieczone. Co więcej, pływalnia da mieszkańcom takie poczucie, że mają bardzo ciekawą ofertę, również jeśli chodzi o funkcje akwaparkowe, jeśli chodzi o fitness, jeśli chodzi o cardio. Cała ta oferta bogata, którą miał OSIR, będzie rozbudowana i to naprawdę będzie bardzo ciekawy obiekt. Trudno będzie znaleźć taki odpowiednik. To nie będzie wielki akwapark z potężnymi kosztami utrzymania. Być może nie spełnimy marzeń wszystkich mieszkańców w ten sposób. Na Prawobrzeżu w Szczecinie za chwilę ma powstać fabryka wody. Przepiękny, ogromny akwapark, do którego każdy, kto będzie chciał, będzie mógł sobie raz w miesiącu pojechać. Natomiast na co dzień z pięknego obiektu będziemy korzystać w Stargardzie już niedługo.
Jest szansa na krok w przód. Tak obiecuję.
Oczywiście, że tak. No, po to się robi pół kroku w tył, po to, żeby wykonać dwa do przodu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Zając był moim gościem.
Ja również dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.
Rozmawiała Beata Łaptuta.